Bardzo wietrzny wieczór dzisiaj mamy i tak sobie pomyślałam, że taka pogoda skłania do tego, żeby dosłownie zawinąć się w koc, usiąść w fotelu i tak powspominać. No to dzisiaj właśnie powspominamy, co to się wydarzyło 25 lat temu i jak tych ostatnich 25 lat minęło w Fundacji Gajusz. Razem ze mną założycielka i prezeska Fundacji Tisza Żawrocka-Kwiatkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, ale przede wszystkim mama Gajusza.
Przede wszystkim mama Gajusza i do tego zaraz dojdziemy. Dlaczego fundacja nazywa się Gajusz? Chociaż pewnie niektórzy już znają tę historię, ale warto raz jeszcze ją przypomnieć. Tiso, jesteście tuż po wielkim świętowaniu. Może powinnam w ogóle zacząć od tego, że kiedy umawiałyśmy się na tę naszą rozmowę, to ty tak entuzjastycznie przez telefon powiedziałaś, ale wiesz, że to będzie ten dzień, dokładnie ten dzień. To co takiego się wydarzyło właśnie dokładnie 20 lutego 1998 roku? Brzmi trochę archaicznie.
No, to było jakiś czas temu, chociaż wydaje mi się, że wcale nie aż tak dawno. Pewnie osoby, no właśnie z jakimś takim poważniejszym PESEL-em wiedzą, o czym mówię. 20 lutego 1998 roku odebrałam dokumenty potwierdzające, że właśnie tego dnia, w piątek, w Warszawie przy Alei Solidarności została zarejestrowana Fundacja Gajusz. Był to mój wielki, nasz, bo to była już też praca mini zespołu, ale jednak zespołu. Wtedy bardzo trudno się rejestrowało fundację, bo było to chwilę po tym i po serii jakichś skandali, kiedy różne firmy, banki rejestrowały fundacje po to, żeby...
robić przekręty, tak po prostu.
No, coś tam, unikać jakichś opłat. Natomiast jakoś w tym sądzie w Warszawie uwierzono, że chyba nie mam takiej intencji. I udało się zarejestrować tę fundację w ciągu 4 miesięcy, czyli jak na tamte czasy, to naprawdę rekordowo szybko.
25 lat, tak jak patrzysz na to wszystko z dystansu, to wydaje ci się, że to jest szmat czasu, czy po prostu minęło tak jak pstryknięcie palcem?
Jak Zbicza strzelił, naprawdę.
Ale to dlaczego? Dlaczego to tak jest, że kiedy patrzymy w przeszłość, to wydaje nam się, że to było tak niedawno? No przecież mnóstwo rzeczy przez ten czas się wydarzyło.
Rzeczywiście mnóstwo rzeczy, jak przygotowywałam taką mini analizę, czyli ten pierwszy rok działalności Fundacji Gajusz, posprawdzałam sobie różne rzeczy, ale jednocześnie w ciągu historii trwania Fundacji Gajusz ciągle pojawiają się takie bardzo ważne momenty i może dlatego ja je tak dokładnie pamiętam.
Ten najważniejszy moment to oczywiście ten moment rozpoczęcia, początku. Czy masz czasem takie poczucie, że gdyby w twoim prywatnym życiu wszystko było w porządku, gdybyś nie napotkała żadnych problemów w swoim prywatnym, osobistym, własnym życiu, to być może do dzisiaj nie byłoby takiego miejsca jak Fundacja Gajusz?
Znaczy, na pewno ja bym nie założyła Fundacji Gajusz, ponieważ zawsze byłam osobą wygodną, jakby nie planowałam takich wyzwań. Miałam w tamtym czasie pracę swoich marzeń, pracowałam w kinie Charlie i byłam absolutnie, nie miałam żadnych innych planów. Uważałam, że moje życie wygląda dokładnie tak, jak powinno wyglądać. Byłam szczęśliwą, spełnioną mamą, żoną. Nie, na pewno nie założyłabym tej fundacji.
Pojawił się Gajusz. Gajusz to twój syn, ale nie pierwszy.
To jest moje trzecie dziecko. Mhm. Kiedy się urodził, miał już starszego brata i starszą siostrę.
W ogóle to jest piękne imię i bardzo nietypowe. Mogę zapytać, skąd takie imię?
A to też przypadek, ponieważ mój starszy syn ma na imię Juliusz i długo się zastanawialiśmy, jak nazwać to nowonarodzone dziecko i kalendarz się otworzył na stronie Gajusz. I pomyśleliśmy, boże, wiesz, takie oczywiste, no był Gajusz, Juliusz, Cezar, no wszystko się zgadza. Niech będzie Gajusz.
Gajusz urodził się i na początku to wszystko było w porządku, prawda?
On się urodził, ważył 4 kg, miał 10 punktów w skali Apgar.
Kawał chłopa.
Zdrowego. Ja tak pomyślałam, że no przecież tak miało być. Mhm. Ale kiedy miał 9 dni, to wydawał się taki troszkę bardziej senny, osowiały, mniej jadł. Jakby nadal byłam przekonana, że wszystko jest dobrze, ale byłam taką świadomą mamą, więc postanowiłam jednak pojechać do szpitala i sprawdzić. I to, co zapamiętałam najbardziej z tamtego dnia, jaki człowiek jednak jest oszołomiony w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się trudne informacje, bo wyszła do nas pielęgniarka, popatrzyła, nie badała, nie rozbierała, popatrzyła na Gajusza, poszła do telefonu i zadzwoniła do lekarza dyżurnego i powiedziała, żeby szybko przyszedł, bo ma noworodka w ciężkim stanie. A ja pomyślałam, że ona mówi o kimś innym. Mhm. Naprawdę.
No bo właściwie to nie wyglądało tak.
Absolutnie.
Z twojej perspektywy. Okazało się, że macie do czynienia z chorobą, ale też właściwie nie wiadomo, jaką chorobą, bo podejrzeń było wiele.
Znaczy wtedy to było po prostu dosyć ciężkie zapalenie płuc. No dla noworodka, jak wiadomo, jest to zawsze poważna choroba. Natomiast on wyzdrowiał, za chwilę było kolejne zapalenie płuc, kolejne. W związku z tym no, lekarze zaczęli szukać, jaka jest przyczyna, że on tak ciągle choruje. No i okazało się, że była to dosyć poważna wada szpiku kostnego, zagrażająca życiu.
Ile czasu, tak mniej więcej oczywiście, spędziliście z Gajuszem w szpitalu?
Około 9 miesięcy. Ojej, teraz myślę, że to tak jak ciąża, prawda?
Bardzo dużo czasu. I wtedy w tym szpitalu właściwie zaczęły się dziać pewne rzeczy. Nawet Bóg był w to zamieszany. Ja wiem, że tę historię opowiadałaś już wielokrotnie. Zresztą mamy nawet tutaj w naszym archiwum fragment takiego reportażu, który nazywał się Układ z Bogiem. Posłuchamy wspólnie. Masz ochotę dowiedzieć się, co mówiłaś 20 parę lat temu?
O Boże, tak.
Posłuchajmy w takim razie.
Naprzeciwko boksu 8, w którym spędzaliśmy z Gajuszem wiele czasu, była leczona dziewczynka z domu dziecka, 1,5-roczna Paulina, na białaczkę. Ja widziałam, jak z nią jest coraz gorzej. Zdawałam sobie sprawę, że być może to wszystko, co się dzieje z nią, to jest przyszłość mojego dziecka. Paulina umarła na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. I to był taki moment, kiedy w ogóle przyszło mi do głowy coś takiego, że to było straszne, że takie małe dziecko umierało samo. Przy niej nie było nikogo. No, pielęgniarki nie były w stanie przecież przerwać swojej pracy. W ogóle taka wizja konającego malutkiego dziecka bez nikogo bliskiego, to było coś, co mnie bardzo poruszyło wtedy. To był moment, kiedy w ogóle przyszedł mi do głowy taki pomysł, że może byłoby dobrze, gdyby istniała taka organizacja, która w takich sytuacjach opiekowałaby się tymi najciężej chorymi dziećmi. No ale na skutek jakichś różnych dramatycznych wydarzeń ta myśl gdzieś umknęła. I po jakimś czasie ja się zaczęłam tak targować, że gdyby to moje dziecko wyzdrowiało, nie podzieliło losu Pauliny, to ja bym założyła taką organizację. Zarzuciłabym to swoje wygodne życie, te spacery, zakupy. Założyłabym fundację i zaczęłabym się zajmować tymi wszystkimi dziećmi najciężej chorymi, które są w szpitalu same. Ja wtedy nie znałam skali tego zjawiska. Zaczęłam się targować z losem, z Bogiem. Boże, nie odbieraj mi tego dziecka, zrobię wszystko, co chcesz. No i tak sobie się targowałam, że ja na pewno założę fundację, jeżeli Gajusz wyzdrowieje. I zaraz po takiej obietnicy przyszły prawidłowe wyniki Gajusza. Więc jest mi trudno powiedzieć racjonalnie, do jakiego stopnia to było tak, że po prostu tak miało być, że była to jakieś zachwianie równowagi w jego organizmie, nie wiem. To było tak, że z końcem kwietnia ja się tak wytargowałam i zaczęło być dobrze. No i później zaczęły się zbliżać wakacje, ja zaplanowałam wyjazd. Właściwie tak mi w ogóle nie wiedziałam, od czego zacząć tą fundację. Nie miałam żadnej koncepcji. I tak poczułam, że trochę sobie odpuszczam. I wtedy, tak jakby mi ktoś palcem pogroził, przyszły te jego wyniki, gdzie on miał granulocytów, pamiętam, 7%. Czyli to jeszcze dawało się wytrzymać, ale to było na pewno stanowczo za mało. I ja wtedy już podjęłam zapadła we mnie ta decyzja, że ja pojadę na te wakacje, bo ja już po tym wszystkim tego potrzebuję, ale jak tylko wrócę, to zabieram się za zakładanie Fundacji Gajusz.
Na początku nie było nic, nic. Bóg zabrał się więc do dzieła, nie posługiwał się jednak rękami, ani nie używał jakiejś maszyny. Po prostu mówił, rzekł, chcę, aby pojawiło się światło. I stało się światło.
Nie pamiętałam, że nasz pokój miał numer 8.
No tak, to musiało być jeszcze takie dość świeże wspomnienie w takim razie.
Ale to może opowiem taką miłą rozmowę z dzisiaj, bo zanim tutaj przyjechałam, no, świętowałam urodziny Fundacji Gajusz z dwójką gajuszątek, chłopczykiem i dziewczynką. Z podopiecznymi. I jedno z tych dzieci poprosiło mnie, żebym opowiedziała tę historię jeszcze raz. Więc opowiedziałam jeszcze raz tę historię. Później wróciliśmy do zabawy, zjeżdżalnia, lody, jedzenie, mnóstwo śmiechu i radości.
Brudna bluzka.
Bardzo.
Do tego.
Tak, jestem cała w ogóle upaprana.
To znaczy nie to, że zwracam uwagę. Po prostu to jest jeden z elementów świętowania.
Tak.
To jest
tak,
naturalne dla
tak,
dzieci.
Tak, mnóstwo jedzenia, które spożywały dzieci, jest teraz także na mojej bluzce. Młodszy powiedział, nie martw się, upierze się.
Mają rację.
Tak. Tak, powiedziałam, że oczywiście. Natomiast już po jakiejś takiej dłuższej przerwie od tego, kiedy opowiadałam tę historię jeszcze raz, starsze dziecko, chłopiec, kiedy już wysiadał z mojego samochodu, mówi, no zobacz, ciociu, jaki miły był ten Pan Bóg. I ja tak się dopytuję, ale co? No, że ty go tak poprosiłaś i przecież mógł się nie zgodzić, a się zgodził i masz tego syna. Jaki miły był ten Pan Bóg.
To jest, tak sobie myślę, bardzo trudna rzecz. Dlatego, że ty możesz uważać, że ten Pan Bóg był miły, ale przecież jest mnóstwo takich historii, w których to niestety będzie się kłócić ze światopoglądem rodziców, prawda?
To znaczy, ja w ogóle nie myślę, że ja sprawiłam ten cud. Nawet nie wiem, czy zrobił go Pan Bóg. Myślę, że to było tak, że ja już byłam w jakiejś części siebie gotowa do założenia tej fundacji, że tak naprawdę widziałam ogromną potrzebę i że w jakimś dobrym momencie złożyłam tę obietnicę, bo oczywiście bez względu na to, w co ja wtedy wierzyłam, to na pewno nie zaryzykowałabym złamania takiej obietnicy, bo przecież szło o życie mojego dziecka. Natomiast oczywiście już chwilę później, kiedy przestałam być w tej euforii i jakoś tam włączyłam analityczną część swojego mózgu, to dotarło do mnie, że przecież każdy rodzic robi co w jego mocy. Że w ogóle nie mogę mówić, że to ja zrobiłam coś takiego, bo co pomyślą inni rodzice, że co, że oni za mało obiecali, że za mało mieli, że za mało kochali, za mało byli zdeterminowani. Nie, naprawdę myślę, że po prostu w dobrym momencie zauważyłam, że w ogóle taka fundacja jest potrzebna i że to jest ten rodzaj cudu. Mhm.
W jaki sposób zaczyna się działalność fundacji? To znaczy, nie potrafię sobie wyobrazić, jak na przykład analizowałaś sobie, co jest potrzebne, to pomyślałaś sobie, że przede wszystkim to muszę zebrać pieniądze, żeby coś zapewnić dzieciom, czy przede wszystkim to muszę znaleźć dobrych ludzi, którzy chcą pomagać? Jak to jest? Bo nie mieści mi się w głowie, jak można zacząć działanie, które dziś obserwujemy i jest działaniem na bardzo dużą skalę.
No to tak pomyślałam, że wrócę do domu, zrobię jakiś plan. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że to jest bardzo ważne, żeby pójść do pracy pierwszego, no, danego miesiąca. 1 marca wtedy to była chyba niedziela, więc poszłam do pracy 2 marca. I że trzeba pracować 8 godzin. To była taka pierwsza myśl.
Nawet jeżeli trzeba tylko odsiedzieć.
Tak. Okay. Ale nigdy się tak jakoś nie zdarzyło, żebym tylko odsiedziała, ale tak. Mm-hmm. No i przyszłam do pracy, ale żebym mogła przyjść do pracy, to musiałam znaleźć miejsce, w którym ta praca będzie się mieścić. W związku z tym na początku był to pokój w kancelarii prawnej prawnika, który pomógł mi zarejestrować fundację. Tam pracowałam przez kilka tygodni. W tym czasie złożyłam między innymi wniosek do Urzędu Miasta Łodzi. Bardzo dziękuję. Nasze kochane miasto zostało nagrodzone flamingiem w minioną sobotę za ogromną pomoc, nie tylko tę piwniczkę, pierwszą siedzibę Fundacji Gajusz, ale przyznana została nam siedziba w piwniczce przy Anstata 1, 27 metrów kwadratowych. W tym czasie dawałam różnego rodzaju ogłoszenia o tym, że poszukuję wolontariuszy, i szukałam osób, które, uwaga, bezpłatnie przeszkolą tych wszystkich ludzi. W tym czasie też skontaktowałam się, ja trochę na chybił trafił, dzwoniłam do różnych ludzi, żeby mi pomogli, żeby mnie nauczyli, jak to się w ogóle robi. Zadzwoniłam do Fundacji Batorego i tam był taki pan dyrektor Piotr, który powiedział, ale pani Tiso, musi mieć panią polisę do odpowiedzialności cywilnej. I to pamiętam, taka właśnie pierwsza myśl, ojej, rzeczywiście.
Czy takie zderzenie troszeczkę z papierologią różnego rodzaju, prawda? I z takimi formalnościami, z których człowiek nie zdaje sobie sprawy, bo to, co widzimy, to jest przede wszystkim to, że pracują wolontariusze, że pomagacie. Nie widzi się tej drugiej części tego,
tak,
co jest pod spodem.
Się okazało, że są rachunki oczywiście za telefon, czynsz za tę piwniczkę. Prawie 400 zł wtedy. To nie było wcale tak mało. I pamiętam właśnie jedna z firm, pan dyrektor zorientował się chyba dosyć szybko, że nie mam jeszcze bardzo szczegółowego biznesplanu na ten pomysł, który się narodził w wielkich emocjach. I postanowił, że ta firma przez rok będzie opłacała czynsz i telefon.
Echa, czyli po prostu trzeba na swojej drodze mieć dobrych ludzi. I to znowu jest kwestia przypadku troszeczkę, prawda?
To jest kwestia przypadku, może też opieki jednak siły najwyższej, ale ja myślę, że wielu ludzi naprawdę wiedziało, że taka fundacja jest potrzebna i że to co, że te dzieci, które chorują samotnie, czy po prostu potrzebują dodatkowej opieki, no, że warto to zrobić. I chyba po prostu mi wierzyli.
Takie pierwsze założenie fundacji to było to, żeby właśnie tymi dziećmi się zająć, bo dzisiaj Fundacja Gajusz ma wiele różnych innych obszarów, które gdzieś tam w trakcie chyba się pojawiały, ale to jest tak, że wtedy 25 lat temu nie widziałaś tych innych potrzeb, na przykład tego, żeby zakładać hospicjum perinatalne, czy żeby zajmować się adopcją. Wtedy po prostu koncentrowałaś się na tym, co było widoczne w danym czasie, tak?
I przede wszystkim na tym miejscu, gdzie Gajusz chorował, czyli na tych dwóch oddziałach onkologicznych przy ulicy Spornej. Tam też było mi łatwiej. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim pracownikom tego szpitala, bo rzeczywiście oni też uwierzyli, że może z tego szaleństwa coś będzie i bardzo, bardzo mi pomagali. I wtedy skupiłam się na pacjentach tych dwóch oddziałów i powiem, że przy moim braku umiejętności tego, ile musiałam się nauczyć, to teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to i tak było bardzo dużo. Ponieważ nie mając przygotowania profesjonalnego, zderzyłam się nagle z bardzo trudnymi sytuacjami dla każdego człowieka, dla każdej mamy, czyli ze śmiercią dzieci. Było mi bardzo trudno. Pamiętam, tak kiedy to było, że po jakimś, Boże, prawie 4 latach. Takiej pracy, gdzie nie miałam profesjonalnego wsparcia. Oczywiście uczyłam się tyle, ile to było możliwe, ale to nie były czasy, kiedy był psycholog w szpitalu. I po tych prawie 4 latach ja byłam tak przeciążona, tak zmęczona psychicznie, że jadąc właśnie pożegnać się z jedną z moich ukochanych pacjentek, spowodowałam wypadek, no, w którym mogłam zginąć. Pamiętam, jak siedziałam w samochodzie, z którego nie mogłam wysiąść, wylewała się benzyna. Nic mi się nie stało. Byłam tylko trochę poobijana. Dostałam 100 zł mandatu. Ale to było takie naprawdę duże, duże ostrzeżenie. I wtedy moja koleżanka, dziennikarka Magda powiedziała, że ona to myśli, że to już dalej tak nie może być. Po pierwsze, że w ogóle to jest dziwne, że na takich oddziałach nie ma psychologa. A po drugie, nikt w takiej fundacji też nie powinien pracować bez profesjonalnego wsparcia i zaproponowała, że pomoże wtedy jeszcze w kasie chorych zdobyć jakiś kontrakt właśnie, żeby mogli być psychologowie i na oddziałach, i dla pracowników fundacji. No i rzeczywiście udało się. To był taki pierwszy poważny krok, czyli że w Wigilię 2002 roku, Wigilia z dniem pracującym, został zarejestrowany niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i w następnym roku zatrudniliśmy profesjonalnych psychologów. To zresztą też była zabawna historia, no bo nie było jeszcze takiego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Żeby on mógł zacząć działać, to trzeba było zatrudnić kierownika takiego NZOZ-u. Czyli nie mogłam podać żadnej osobie warunków zatrudnienia, bo ich nie znałam, a fundacja nie miała pieniędzy. I pamiętam, że przyszło kilka osób i generalnie popukali się w czoło. Przyszedł nawet jeden pan psycholog i powiedział, naprawdę to powiedział, że jestem głupia i bezczelna.
No bo trochę tak to zabrzmiało. A gdybyś dzisiaj w ogóle coś takiego powiedziała, to prawdopodobnie wielka afera w mediach. Tak podejrzewam.
Ale to on tak mi powiedział.
No tak, 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 tak. Ale gdybyś nie podawała warunków zatrudnienia, to mam na myśli.
Tak, no nie wiedziałam. Ale przyszła pani doktor Bogna Kędzierska z Uniwersytetu Łódzkiego i wysłuchała tej całej historii, że nie znam, bo nie mam jeszcze kontraktu, ale żebym mogła wystąpić w konkursie, to muszę mieć tego kierownika. No i doszła do wniosku, że właściwie, no jak nie wiem, no to nie wiem, no to zobaczymy. I jest z nami do dzisiaj. I bardzo jej dziękuję i zrobiła dla mnie naprawdę, i dla mnie, i dla fundacji ogromnie dużo.
Powiedz, czy na początku nie zdawałaś sobie sprawy z tego, jaki to ciężar emocjonalny może być, jeżeli na co dzień będziesz spotykać się z tragediami różnych ludzi? To często jest tak, że to, co w pracy, przekłada się też na to, co jest w życiu prywatnym, że trochę tej pracy przynosi się do domu, że wszystko to, czego się doświadcza w życiu zawodowym, gdzieś tam później trzeba opowiedzieć przy kolacji, wszelkie, no nie wiem, złe emocje też wyładować. Nie myślałaś na samym początku, że to przecież tak będzie, że ja na co dzień będę przeżywać to, co sama przeżywałam z Gajuszem.
Ja myślę, że ja wtedy mało myślałam, a dużo przeżywałam. No bo to była taka radość. No dziecko jest okej. Okay. Robię kolejne wyniki badań, jest w porządku. Więc ja byłam w takiej euforii, że nie myślałam. A teraz z perspektywy czasu to myślę sobie, że może dobrze, że nie myślałam. A przede wszystkim teraz po tych wszystkich latach myślę sobie, jak bardzo nie zdawałam sobie sprawy, ile to wszystko będzie kosztowało. I to właśnie i w sensie tym emocjonalnym, ale też tym dosłownym, tak, jeżeli chodzi o pieniądze, bo żeby fundacja mogła zatrudniać profesjonalistów, no to musi mieć budżet, musi znać warunki zatrudnienia i w ogóle wiele rzeczy musi.
Pod opieką fundacji Gajusz dzisiaj jest ponad 1000 dzieci. Czy to nadal jest tak, że ty wiesz, co to są za dzieci? Tak osobiście je znasz, przeżywasz każdą z tych historii?
Staram się nie. To znaczy myślę, że znanie ponad 1100 dzieci nie jest możliwe. Natomiast są takie dzieci, które są mi na tyle bliskie, że w żaden sposób nie jestem w stanie, nawet chyba się nie chcę dystansować. Między innymi ta dzisiejsza dwójka.
Pozdrawiamy.
Bardzo. Kocham naprawdę bardzo. I liczyliśmy dzisiaj, że takich moich dzieci, jedno z jeszcze z tych starszych dzieci powiedziało, że to są takie moje nieformalne dzieci. To takich nieformalnych dzieci mam około 15. Mhm. Sporo, myślę, że kilkaset dzieci znam. Ale już staram się nie być aż tak blisko, bo to jest nie do udźwignięcia.
To po pierwsze, a po drugie, gdzieś tam dystansowanie się dzisiaj kojarzy nam się z jakimś takim profesjonalizmem. Z drugiej strony, działanie w takiej fundacji, jaką jest Gajusz, wydaje mi się jakby nierozerwalne z emocjami i z emocjonalnością i że wszyscy, którzy się angażują, to muszą mieć w sobie te emocje, no bo przecież to nie może być na dystans.
Nie, bo inaczej ta praca nie miałaby sensu, zresztą w stosunku do dzieci nie można mieć dystansu i to jest właśnie ten moment, w którym chciałam powiedzieć, że w fundacji pracuje 170 osób, pracuje. Oprócz tego mamy kilkuset wolontariuszy i że już naprawdę od bardzo wielu lat to oni są moimi rękoma, oni są moim mózgiem, bo nie ma możliwości, żeby zająć się osobiście ponad 1100 dzieci. W związku z tym tak naprawdę to wszystko, co przez wiele lat robiłam sama, w tej chwili robi aż 170 osób i jestem naprawdę niezwykle wdzięczna całemu zespołowi Fundacji Gajusz, bo tam pracują naprawdę osoby, dla których dzieci są ważne, które kochają dzieci, którzy oczywiście płacą swoją cenę za ten brak dystansu.
I to wszystko nie dzieje się już tylko na Spornej, to trzeba dodać. W którym momencie Gajusz się zaczął rozrastać na takie inne obszary? Inne mam tutaj na myśli oczywiście działalność już nie tylko dla tych dzieci osamotnionych w chorobie, no trzeba to powiedzieć wprost, w umieraniu również, ale właśnie coś jeszcze.
Znaczy chciałam powiedzieć, że na szczęście się okazało, że takich dzieci jak Paulina prawie nie ma. I że ci nasi wolontariusze pomogli po prostu rodzicom opiekować się ich dziećmi. Natomiast taki kolejny milowy krok po założeniu tego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, czyli poradni psychologicznej, to było założenie hospicjum dla dzieci. Z taką prośbą do nas zadzwonił wtedy NFZ, że jest taka ogromna potrzeba, żeby powstało hospicjum, no i że oni pomyśleli o nas.
I mówimy o hospicjum stacjonarnym, a nie takim domowym?
Nie, domowym. O hospicjum domowym. To był ten telefon, to była jesień 2004 roku. Dzięki zaangażowaniu lekarzy ze Spornej, szczególnie pani doktor Małgosi Stolarskiej, ale też mojej przyjaciółki doktor Oli Korzeniewskiej, która powiedziała, oczywiście, damy radę, no spróbujmy. Zresztą po chwili dołączył do nas doktor Łukasz Przysło i w takim zatrudniliśmy 3 pielęgniarki, 3 małe czarne, pozdrawiam. I w takim małym, z takim małym zespołem rozpoczęliśmy pracę w hospicjum domowym.
Hospicjum domowe polega na tym, że dojeżdża się do pacjenta.
Tak. Dzieci są w swoich pokojach ze swoimi najbliższymi, a zespół hospicjum pracuje całą dobę, 7 dni w tygodniu. Część wizyt jest oczywiście planowych, natomiast dojeżdżają również w nocy, w święta, nad ranem, wtedy, kiedy coś dzieje się z dzieckiem, kiedy jest taka potrzeba.
Taka pomoc jest lepsza niż hospicjum stacjonarne? Czy to w ogóle da się porównać? Da się.
Zdecydowanie lepsza. Dzieci wolą być w domu. W domu mniej boli, w domu mniej się boją. Nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze, kiedy jest to możliwe, kiedy możemy dać taką pomoc rodzinie, żeby dała radę w domu, to jest to na pewno najlepsze rozwiązanie.
Te sytuacje, w których dziecko w domu być nie może, to są trudności, bo na przykład rodzice, cała rodzina mieszka w małej miejscowości i lekarz jest za daleko. Jakiego rodzaju to są historie?
Czasem są to samotne mamy, które muszą pracować, żeby utrzymać również gromadkę zdrowych dzieci, najprzeróżniejsze. Czasem jest tak, że dziecko jest w tak złym stanie, że całe noce nie śpi, krzyczy. Ostatnio przyjęliśmy takie dziecko, które jest regularnie odwiedzane przez swoją bardzo kochającą rodzinę. Natomiast no, oni byli już u progu emocjonalnej katastrofy. Ich 4-letnie dziecko zaczęło mieć objawy depresji. I podjęli taką decyzję. I myślę, że naprawdę dla tej rodziny to była najlepsza decyzja, bo chodzi o to, że kiedy w systemie rodzinnym jest chore dziecko, to nadal trzeba widzieć całą rodzinę. Również te zdrowe dzieci. I są takie sytuacje, gdzie jest to naprawdę, one należą do rzadkości, ale są.
Takie dziecko w hospicjum stacjonarnym ma, no właściwie to taką stałą opiekę, to znaczy cały czas ktoś jest u niego w pokoju, czy cały czas ktoś jest na terenie hospicjum, jak to wygląda?
Jedna osoba opiekuje się 3 dzieci, ale oprócz tego są specjaliści, wolontariusze, więc tego kontaktu 1:1 jest rzeczywiście bardzo dużo. Takiego noszenia, przytulania, śpiewania, no zastępowania tej nieobecnej rodziny biologicznej, no wtedy, kiedy rzeczywiście fizycznie nie mogą u nas być.
Mhm. A jaki krok był następny? To znaczy, w którym momencie pojawił się jeszcze taki pomysł, żeby opieka hospicyjna dotykała też tego dziecka, które jeszcze się nie urodziło? My dzisiaj znamy ten termin hospicjum perinatalne, natomiast pamiętam, że jeszcze niedawno to było coś nie do pojęcia, nie do zrozumienia.
Czy to w ogóle się... Hospicjum perinatalne zostało przez nas uruchomione jednocześnie z hospicjum stacjonarnym. Hospicjum stacjonarne powstało dlatego, że w hospicjum domowym pojawiła się dziewczynka, której mama uprawiała najstarszy zawód świata. Ona była niezwykle mądrą dziewczynką, zdającą sobie sprawę ze swojej sytuacji. I właściwie ani my, ani sąd rodzinny, ani kurator, nie znaleźliśmy jakiegoś rozwiązania dla niej. Robiliśmy, co mogliśmy w tych warunkach domowych. Nie chcę opowiadać o szczegółach, ale naprawdę było bardzo trudne. I ona mając 12 lat, zachorowała na jakieś banalne zapalenie oskrzeli i dosłownie w ciągu 2 czy 3 godzin zmarła. I ja miałam wtedy potworne załamanie, bo miałam gdzieś takie poczucie, że właściwie wszyscy ją zawiedli. Że my też, że ja też. Że to nie powinno tak wyglądać. I obiecałam sobie wtedy, że powstanie takie miejsce, gdzie gdyby druga taka dziewczynka potrzebowała opieki właśnie stacjonarnej, żeby ją zabrać z domu, to że będzie takie miejsce, w którym ona będzie się czuła dobrze, będzie szczęśliwa. I to właśnie z myślą dla niej. To mi dawało taką ogromną energię. A hospicjum perinatalne to znowu przypadek. Wtedy, kiedy byliśmy bliscy otworzenia już hospicjum stacjonarnego, kończyliśmy ostatnie tam prace remontowe, pojawili się u nas rodzice, którzy powiedzieli, że potrzebują pomocy, bo ich jeszcze nienarodzony synek Mieszko prawdopodobnie umrze jeszcze przed urodzeniem lub wkrótce po. No i tam zrobiłyśmy plan z panią doktor, Olą, pozdrawiam. To też było dla mnie trudne, bo pamiętam, że właśnie z lekarzem, z księdzem i z fotografem pojechałam do tego porodu i tak w ostatniej chwili spanikowałam. Że Boże, urodziło się to dziecko, jest żywe, ale wiemy, że będzie żyło bardzo, bardzo krótko. I kiedy on był wieziony do swojej mamy, to ja zobaczyłam, że jest tylu ludzi i powiedziałam, że Boże, tutaj te obiektywy wszyscy zostawili, te kurtki, to ja popilnuję. No i później fotograf do mnie przyszedł i mówi, słuchaj, ale ty niepotrzebnie się tak bałaś tej rozpaczy. Wiesz co, ona była szczęśliwa, że się spotkali, że zdążyli, przytulała go, uśmiechała się, całowała. I tak żałowałam, że nie byłam, że się przestraszyłam.
To jest kwestia takiej pamiątki, tego, żeby coś zostało po dziecku, które, no być może rodzice już się pogodzili z myślą, że odchodzi.
Żeby mogli je poznać, żeby mogli je przywitać, żeby mogli się z nim pożegnać, żeby miało swoje miejsce w rodzinie, w pamięci tej rodziny. No i pogrzeb, to jest takie pożegnanie, domknięcie tej całej sytuacji. Ale już przy następnym porodzie byłam. Było bardzo przejmująco. I w sumie pomyślałam, że przecież kto powiedział, że jak jestem prezesem, to nie mogę płakać. I pamiętam taką mamę, też bardzo bliską mojemu sercu, która przytulała swojego synka. On miał różne wady. I śpiewała mu kołysanki, które śpiewała w ciąży, ale miała zamknięte oczy. Ja się zastanawiałam, dlaczego ona ma te oczy zamknięte i w pewnym momencie otworzyła, popatrzyła na tego syna i mówi tak, kochanie, jaki ty jesteś piękny. Co za mnie za matka? Wiesz, ja się bałam na ciebie spojrzeć. Przepraszam.
To są pewnie takie momenty, które pozostają i tobie przed oczami na długo. Zastanawiam się, czy hospicja perinatalne, takie kwestie związane z opieką okołoporodową w takich trudnych momentach, to nadal jest rzecz kontrowersyjna, bo pamiętam, że w pewnym momencie wasza działalność bardzo mocno gdzieś tam wpisywała się w tą wielką dyskusję o charakterze wręcz politycznym. Czy takie dziecko, o którym wiadomo, że będzie miało zespół wad, to rodzić, czy nie rodzić, czy zdecydować się na poród, czy aborcja. Czy to ma związek z wiarą? Gdzie jest ochrona życia dziecka nienarodzonego? Wielkie słowa, którymi wszyscy chyba byliśmy troszeczkę przytłoczeni. Natomiast po tym, co opowiadasz, widać, że to są przede wszystkim bardzo osobiste i indywidualne historie. Pewnie wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest wierzący, to ma łatwiej.
Przede wszystkim nasza fundacja nigdy się nie zajmowała dyskutowaniem. Mieliśmy przygotowaną ofertę naprawdę bardzo dużej pomocy dla tych rodzin, ale gdzieś mieliśmy takie poczucie, że nie będziemy się zajmować ich sumieniami. Bo ja zawsze uważam, że jeżeli kobieta jest katoliczką, to zna piąte przykazanie i przecież ja jej nie będę tego przypominała, bo to nie jest moja rola. Natomiast do nas trafiały bardzo różne osoby. Były również osoby niewierzące. Ja miałam takie poczucie, że my mamy być zupełnie przezroczyście światopoglądowo, żeby żadna mama nie bała się do nas przyjść, bo kobiety w takiej sytuacji boją się oceny, boją się, że ktoś powie, czy pomyśli, że ona jest jakaś, nie wiem, że jakąś wyrodną mamą, że podejmuje jakąś niedobrą decyzję, a ja chciałam, żeby one przychodziły i po prostu wiedziały, że usłyszą ode mnie, jak możemy pomóc i nic więcej. I tak było i dlatego bardzo dużo osób, które nie były pewne swojej decyzji, pojawiało się u nas i nie obawiało się tej oceny. I dzięki temu w naszym hospicjum perinatalnym przyszło na świat bardzo dużo dzieci, Ja też pamiętam spotkanie z rodzicami, którzy właśnie byli osobami niewierzącymi. Oni się bardzo przygotowywali do tego porodu. I tak mi tłumaczyła ta mama, wie pani, no bo dla nas nie ma żadnego potem. Dla nas to jest jedyna szansa na poznanie dziecka. Więc my się chcemy bardzo przygotować.
Często tej perspektywy wcale nie poznajemy i nawet nie zastanawiamy się, jak to być. Mówisz o ocenach. Pewnie kwestie związane z ocenianiem rodziców dotyczą również tych sytuacji, kiedy maleńkie dziecko będzie oddawane do adopcji. No i tutaj kolejny wątek w działalności Fundacji Gajusz, czyli Tuli Luli. Czyli miejsce, gdzie się tuli, zanim dziecko trafi do nowej rodziny.
Tak. I ta nazwa Tuli Luli, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, to słowo preadopcyjne jest bardzo mylące. Dlatego, że Tuli Luli nie zajmuje się dziećmi, które idą do adopcji. Tuli Luli zajmuje się wszystkimi dziećmi, które zostały pozostawione w szpitalu i ma też za zadanie
zaspokoić ich potrzeby.
Zweryfikować, co jest dla danego dziecka najlepsze. My się zawsze kontaktujemy z mamą biologiczną. Od razu jak tylko dziecko do nas trafi, żeby się zorientować, co się stało, że ona podjęła taką decyzję. Może była chora, może była w depresji, może zdarzyło się jakieś nieszczęście.
A zdarzają się takie sytuacje, kiedy dziecko wraca do rodziny biologicznej?
Tak. Zdecydowanie kilkanaście razy dzieci wróciły do rodziny biologicznej. To była ciężka praca zespołu z Tuli Luli, za którą też jestem ogromnie wdzięczna. Następna grupa dzieci trafia do rodzin zastępczych, ponieważ są to dzieci albo chore, czasem bardzo poważnie chore, lub z taką sytuacją prawną, której nie zdążyły sądy, nie z winy sądów, broń Boże, uregulować do ukończenia pierwszego roku życia, bo tylko tyle dziecko może być w Tuli Luli. I my wtedy, kiedy dziecko ma 6-7 miesięcy, już mniej więcej wiemy, jak to się potoczy. Więc czy jest szansa, że dziecko trafi do rodziny adopcyjnej? Jeżeli widzimy, że nie, to Fundacja Gajusz, bo to już wtedy nie Tuli Luli, tylko Fundacja Gajusz poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. I tu ktoś tak ładnie powiedział, że Fundacja Gajusz jest taką fabryką cudów. Oczywiście bardzo się tym wzruszyłam i jestem taka dumna, ale uświadomiłam sobie, że rzeczywiście, ponieważ nam się udało znaleźć rodziny zastępcze dla najbardziej chorych dzieci, nawet tych dzieci, które było wiadomo, że będą żyły krótko. To one odeszły w rodzinie.
Ile prawdy jest w tym, że te najtrudniejsze przypadki, chociaż chyba nie powinnam tutaj mówić przypadki o dzieciach, no chodzi o dzieci, te najtrudniejsze sytuacje wiążą się z adopcją za granicą?
W tej chwili te przepisy się na tyle zmieniły, że właściwie nie mają one miejsca. Mhm.
Czyli udaje się znaleźć tutaj lokalnie, tak? Tak to rozumiem.
Tak.
To wielki plus, tak. Słyszałam, że jeszcze niedawno to było tak, że jeśli jest trudno, to Polacy nie chcą się na to decydować.
Ale te dzieci, znaczy zdarzyło nam się raz, że dziecko z zespołem Downa zostało adoptowane. Mhm. Zdarzyło nam się również, że do rodziny zastępczej trafił nasz cudowny Bao. Czyli mały Chińczyk z tą samą chorobą, którą miał chłopiec z filmu Cudowny Chłopak. I ta rodzina bardzo szybko zdecydowała się na adopcję. Zdarza się, natomiast no tutaj też jest potrzebne to szczęście, żeby my w bardzo niestandardowy sposób poszukujemy rodzin, ale uważamy, że jak ten czas kończy się, to trzeba zrobić naprawdę absolutnie wszystko, włączając to media społecznościowe, żeby to dziecko trafiło do najlepszej dla siebie rodziny i to się rzeczywiście udaje. Ja bardzo często piszę te posty i staram się je pisać w taki sposób, że jeżeli to dziecko za 15 lat przeczyta, co ja tam napisałam, to staram sobie to tak napisać, żeby mieć prawie pewność, że będzie zadowolone z tego tekstu.
Bo pewnie nie każda sytuacja i nie każda historia nadaje się do takiego opisania, prawda? Zresztą podejrzewam, że być może są też takie sytuacje, w których dziecko by sobie nawet tego nie życzyło. Mówię tutaj o starszych dzieciach. Nie zawsze można robić zamieszanie medialne.
Nie, zdecydowanie nie. I te szczegóły, które są bardzo osobiste, czy bardzo intymne, czy to, ja nigdy o tym nie piszę. Staram się pisać o tym, co dostrzegłam w tym dziecku pięknego. I tyle. I do tej pory wystarczało, więc myślę, że pilnowanie tych granic intymności dziecka to jest dobra droga.
To jeszcze jedna rzecz, o której musimy porozmawiać, to jest najnowsze dzieło Gajusza, czyli Cukinia. Cukinia to oczywiście nie tylko warzywko.
Cukinia był taki film i wspaniała książka, nazywa się Cukinia. Polecam z całego serca. Cukinia to jest Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie, czyli w takim naszym trzecim lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 17 otworzyliśmy poradnię psychologiczną, która pomagała na początku głównie dzieciom z pieczy zastępczej, ale w tej chwili przyjmujemy najprzeróżniejsze dzieci i oczywiście ich bliskich. Pracują tam bardzo doświadczeni terapeuci, terapeuci traumy, psychoterapeuci, ale też neurologopedzi, jest specjalista integracji sensorycznej, rehabilitantka. Czyli taka kompleksowa pomoc psychologiczna przede wszystkim.
Czyli właściwie można powiedzieć, że troszeczkę zatoczyliście koło, bo gdzieś prawie na samym początku pojawiła się ta myśl, że potrzebne jest wsparcie w tym względzie psychiki dziecka, w tym względzie emocjonalnym.
Czy ja przy okazji Cukinii tak myślałam właśnie o tym, że trochę fundacja zatacza koło, myślałam. Często myślę o Paulinie. Paulince, która zmarła wtedy, kiedy Gajusz chorował, jak się okazało, w boksie numer 8.
To jest tak, że czasami bardzo drobne impulsy wpływają na nasze decyzje. Tutaj okazuje się, że cała fundacja Gajusz właściwie opiera się na takich impulsach, na takich pojedynczych historiach, które gdzieś udaje się zaobserwować, no i potem okazuje się, że dotyczą większej grupy ludzi.
Myślę, że nie wymyśliłabym tej fundacji, gdyby nie Paulina i taka moja, takie naprawdę ogromne cierpienie i bezradność. To było bardzo trudne, ale później właściwie każdy kawałek fundacji, każdy rozwój, to jest konkretne dziecko i jego bardzo dramatyczna historia, która za tym stoi.
Umiesz dzisiaj powiedzieć, co będzie dalej?
Tak. Ma nie być właśnie za daleko. Myślę, że w tej chwili włożymy naprawdę ogromny wysiłek i wkładamy w to, żeby zająć się tym, co już funkcjonuje, bo to naprawdę jest bardzo wiele obszarów. One są niezwykle trudne, wymagające. Wszystkie osoby, które zarządzają tymi obszarami, korzystają z superwizji, staramy się cały czas uczyć, rozwijać i myślę, że fundacja powinna pozostać no tak mniej więcej, poza jakimiś drobnymi modyfikacjami właśnie tych obszarów, że już nie powinna przytyć.
A ty czujesz się zmęczona po tych 25 latach?
Nie. Ja uwielbiam swoją pracę. Jest ona dla mnie, w ogóle nie rozumiem takiego określenia jak tam work-life balance, raczej uważam, że work-life integration to jest, fundacja jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ja wykonuję niezwykle ciekawą pracę, ale też ćwiczę się codziennie w takiej ogromnej wdzięczności, bo to wszystko w tej chwili kosztuje kilkanaście milionów rocznie. I prawie 3/4 tych pieniędzy to są pieniądze od darczyńców. Więc gdyby... Właściwie fundacja istnieje dlatego, że istnieje dobro i istnieją dobrzy ludzie. No tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że 1,5% podatku może bardzo mocno nam pomóc i że bardzo serdecznie proszę. A jeśli chodzi o takie najbliższe 2 tygodnie, to w sumie też jest ciekawe, bo tutaj wrócę do Tuliluli i też oczywiście tak energią i myślami do Pauliny. Ale w Tuliluli dzieją się różne bardzo trudne historie. Mnie się kiedyś przydarzyło, że rozmawiałam z 3 mamami, które pozostawiły swoje dzieci w Tuliluli. I naprawdę też taki przypadek, że wszystkie 3 pozostawiły swoje dzieci z powodu gwałtów. Jedna z tych mam powiedziała mi, wie pani, ja to w sumie wiedziałam, powiedzieli mi, wie pani, że ja to miałam prawo do tej aborcji, ale tak sobie pomyślałam, że karę poniosłaby nieodpowiednia osoba. W ogóle te rozmowy zostają, pewnie do końca życia ze mną zostaną, ale przyszło mi do głowy jedna rzecz, że ja rozmawiałam z tymi mamami, i w takiej sytuacji powinnam Nie wiem, czy powinnam zrobić taką adnotację w dokumentacji tego dziecka. To jest pytanie, czy dziecko powinno wiedzieć, co się wydarzyło. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale w związku z tym cały czas mam oczywiście w prywatnym notesie te wszystkie informacje. Ja jeszcze nie podjęłam decyzji, co z nimi zrobię. Natomiast dzięki takiemu kinu, które z nami współpracuje, to jest kino zamknięte w hotelu, odbywają się seanse filmowe dla naszych pracowników i wolontariuszy i w najbliższym czasie chcemy obejrzeć razem film Pogorzelisko. To jest film, który właśnie stawia pytanie, czy tak dramatyczna przeszłość powinna być ujawniona w przyszłości dziecku. To nie jest film, który daje jakąś jasną odpowiedź, ale to jest bardzo mocne pytanie.
No, powinniśmy chyba takie pytania też sobie zadawać, chociaż to bardzo trudne, ale nigdy nie wiadomo, kiedy w życiu albo osobiście, albo przez kogoś bliskiego zetkniemy się z podobną historią, a zareagować przecież zawsze trzeba. Nieważne, czy mamy wspierać daną osobę, czy sami mamy podjąć jakąś decyzję. Życzę wam, Fundacji Gajusz, kolejnych 25 lat co najmniej, tak owocnej pracy, pełnej dobra, no i pełnej cudów właściwie, tak należałoby chyba powiedzieć. Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, założycielka i prezeska Fundacji Gajusz, była moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.